Wakacyjna historia z Radiem Poznań. Zapraszają Jarosław Burchardt i Jacek Kosiak.
Czy podobało ci się w Lubaszu?
Bardzo, bo nie tylko bazylika, ale także mała wioska z urokliwym jeziorkiem, które jest tam położone. Bardzo ciekawa miejscowość na drodze do Puszczy Narnoteckiej. Lubasz jest pomiędzy Szamotułami a Czarnkowem, zbliżając się do rzeki Noteć, czyli do dawnej granicy II Rzeczypospolitej. Widzimy pięknie malowniczo położoną wioskę wśród pól i starych zabudowań.
Warto tam pojechać i porozmawiać z ludźmi, którzy tam mieszkają, zobaczyć kościół, pójść nad jezioro. Po swoim ukochanym Lubaszu oprowadzała nas
Kamila Kruszyńska, mieszkanka Lubasza i nauczycielka w miejscowej szkole. Uczy historii.
Otwarty kościół.
Jak widać, styl późnobarokowy, rokokowy. No, ozdoby są bardzo takie bogate, możemy powiedzieć, dużo złoceń. Całe wnętrze zostało też na początku XXI wieku odnowione, co zresztą widać tutaj trochę lepiej ten kolor się zachował niż na zewnątrz. I tak jak spojrzymy, mamy odsłonięty obraz akurat. Nie mamy tego pierwszego, tylko mamy właśnie ten cudowny obraz Matki Boskiej Królowej Rodzin. Z tymi koronami poświęconymi jeszcze przez Jana Pawła II, no i sukienką, która już później została założona. A po bokach tutaj były właśnie te cudowne wota, które ci, którzy doznali łaski Matki Boskiej, dawali je w pudzience. One zostały skradzione, dzisiaj już tylko niewiele z nich jest. Co ciekawe, znalazły tam się też dwa wota rodziny Gorajskiej, która zarządzała Lubaszem za uratowanie z bitwy pod Beresteczkiem.
A na mnie robi wrażenie ten sufit, sklepienie.
Tak, tak. Tak, no bardzo piękne. Też odnowione w latach 70. XX wieku. Mamy też organy, które cały czas są czynne.
Wnętrze jest typowo w kolorystyce pastelowej. To nie tylko ciepło, ale przede wszystkim światło, które wpada, a jasny kolor odbija je i sprawia wrażenie, że tu ciągle świeci słońce. Mimo że jesteśmy w dzień, w którym to słońce może nie tak za bardzo świeci, ale wewnątrz jest jasno. Te freski, które mamy na suficie, one są tak ułożone, że sprawiają złudzenie optyczne, że sufit jest płaski, bo jak staniemy z boku, to on jest pod kątem, on jest trochę podniesiony, ale to centralne malowidło, które właśnie przedstawia życie Matki Boskiej, sprawia, że ten sufit dosłownie wisi nad nami i też w kolorze pasteli, tak więc odbicie światła od ścian jasnej posadzki sufitu sprawia, byśmy byli cały czas w oświetlonym, naturalny sposób miejscu.
Możemy pójść w kierunku właśnie jeziora i tutaj przejdziemy sobie przez cmentarz. Na cmentarzu też są właśnie grobowce, no nietypowe, jak możemy powiedzieć, jak na wioskę, bo między innymi właśnie tych rodzin, które były związane z Lubaszem, ale też z okolicznymi majątkami. I też tutaj został pochowany podpułkownik Zdzisław Orłowski, który co prawda nie pochodził z Lubasza, ale w Powstaniu Wielkopolskim właśnie dowodził tym odcinkiem na linii Noteci Czarnkowa i znajduje się też mogiła powstańców wielkopolskich, mieszkańców Lubasza i okolic, którzy no niestety, ale zginęli. Tutaj będziemy mieli na prawo, jak przejdziemy, to jest właśnie grobowiec Raczyńskich. Zdzisław Orłowski był spokrewniony z Raczyńskimi i w tym jego ostatnią wolą było to, żeby właśnie został pochowany w Lubaszu, mimo że w Lubaszu nie mieszkał i nie pochodził stąd.
Zdzisław Orłowski, podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego, obywatel honorowy Czarnkowa i Lubasza, dowódca 4 Okręgu Wojskowego Powstania Wielkopolskiego, naczelny kwatermistrz 3 Powstania Śląskiego, uczestnik II wojny światowej w kraju i za granicą. Linia Noteci dzięki takim dowódcom jak on i oddziałom była w rękach polskich, a później granicą II Rzeczypospolitej.
A tutaj właśnie mamy mogiłę powstańców wielkopolskich, tutaj spoczywają.
Przede wszystkim napis nawiązuje do bohaterów spod Termopil. Tych 300, którzy razem z Leonidasem bronili Termopil w roku 480 przed naszą erą poległo. A później na steli nagrobnej napisano: przechodniu, idź i powiedz wsparcie, że wierni jej prawom tutaj spoczywamy. Nawiązanie do tamtych czasów, czyli przechodzimy do Powstania Wielkopolskiego. Przechodniu, ucz się od nas, jak kochać ojczyznę. Rzeczywiście było ich niewielu, a siły niemieckiego Grenzschutzu były przeważające i uderzenia właśnie z tej strony na Czarnków, na Wieleń, na Lubasz i dalej w kierunku Szemotu były bardzo silne. Niemcy mieli tutaj bardzo dużo sił i właśnie ci, którzy chwycili za broń, okoliczni mieszkańcy, chłopi, jak i ziemianie, tworząc regularne wojsko, ginęli, wiedząc o tym, że jeżeli oni nie dadzą rady i front tu pęknie, to Niemcy byli w stanie szybko zająć Wronki i Szemotu, a nawet mógł paść Poznań. A wszystko to działo się, kiedy w Wersalu debatowano, w jaki sposób pomóc rodzącej się Rzeczypospolitej.
Teraz idziemy w kierunku właśnie jeziora. Tak jak wspomniałam, to jezioro w Lubaszu nie jest największe, nie jest też najczystsze, chociaż można się kąpać. Całym tym miejscem zarządza też Gminny Ośrodek Kultury. Po lewej stronie będziemy mieli pola namiotowe. Tam też domki holenderskie są, które można wynająć. Jest też punkt, gdzie można wypożyczyć rowery. Przejdziemy dalej, to zobaczymy. Moja rodzina cały czas chodziła, całe lato to spędzaliśmy nad jeziorem. Rodzina taty przyjeżdżała w sobotę, w niedzielę pierwszym autobusem z Czarnkowa już o 9 rano. Rozkładaliśmy koce, rozkładaliśmy się na plaży i praktycznie do samego wieczora, do ostatniego autobusu siedzieliśmy cały weekend nad jeziorem. Potem oni się pakowali i jechali z powrotem, na drugi dzień wracali. Więc całe lato, jak tylko była pogoda, to właściwie spędzaliśmy nad jeziorem.
Piękne wakacje w rodzinnej miejscowości.
Tak, tak, zdecydowanie. No teraz mamy Orlik, mamy kort do tenisa, skatepark, amfiteatr, w którym też odbywały się i teraz też się odbywają i zabawy, i dyskoteki dla okolicznych mieszkańców, ale też dla właśnie osób, które przebywają tutaj na polu namiotowym w tych domkach holenderskich. Kiedyś to było tylko pole namiotowe, dzisiaj mamy postawione domki, które można też wynająć.
Zastanawiała mnie po drodze nazwa Lubasz.
Pierwsze wzmianki o Lubaszu pochodzą z XII-XIII wieku, gdzie właśnie pierwszymi właścicielami Lubasza miała być rodzina Lubaskich. Później przejęli to Gorajscy, Miaskowscy, którzy przebudowali właśnie pałac. Stąd też podejrzewam, że od nazwiska Lubaskich Lubasz. To było województwo pilskie, dopiero po wprowadzeniu tej reformy administracyjnej znaleźliśmy się w województwie wielkopolskim, ale przedtem to było województwo pilskie. Z tego co dobrze pamiętam, to w II Rzeczpospolitej chyba było poznańskie
tak,
wtedy.
Tak, to było poznańskie, bo sięgało najdalej na północ, północny zachód, aż po Notecz, aż po ten słynny graniczny most w Czarnkowie.
Tak. To taka leśna droga, gdzie mamy też zejścia do tych stanowisk wędkarskich. Tutaj też po drugiej stronie znajdowały się ośrodki zakładów przemysłowych w czasach komunistycznych, które miały swoje ośrodki wczasowe dla pracowników. I też bardzo ładny widok na tą plażę gminną.
Komary tutaj grasują.
No, trochę jak wejdziemy tam na szerszą drogę, będzie tych komarów troszeczkę mniej. No ale taki urok, jeziora, wody, no to i komary są.
I wakacje z komarami.
Tak. A tereny tu mamy takie trochę podmokłe, bagniste. Zresztą tutaj właśnie z tym parkiem jest związana też taka legenda, że tutaj miał być pierwszy taki gród drewniany na takim wzniesieniu. On też miał się zapaść. Też legenda mówi o tym, że czasami w nocy coś tutaj straszy, są jakieś odgłosy, że jakiś zakapturzony ktoś chodzi po tym właśnie wzniesieniu, tam gdzie ten gród miał się znajdować. Zaraz dojdziemy do tej główniejszej drogi. Dopiero niedawno, to dopiero kilka lat temu zostało to miejsce właśnie w taki sposób upamiętnione. No to Armia Czerwona, kiedy wyzwalała te tereny w 1945 roku, właśnie tutaj mieli zginąć żołnierze Armii Czerwonej. To miejsce było bardzo zaniedbane, w ogóle nie było zaznaczone w żaden sposób. Zostało kilka lat temu jakby na nowo upamiętnione. Tutaj doszło do starcia między żołnierzami niemieckimi a żołnierzami Armii Czerwonej. Zostali oni tutaj pochowani w tym miejscu. No mamy krzyże Otoczone jest też takim, no można powiedzieć, płotkiem. To miejsce nie było specjalnie zaznaczone.
Tu są obu armii żołnierze?
Tak, tak. I niemieccy, i Armii Czerwonej.
W jednym miejscu pochowani?
Tak.
Prawdopodobnie mogło dojść do potyczki między niemieckimi maruderami, którzy oderwali się od jednostki, a jednostkami tyłowymi Armii Czerwonej, bo patrząc na daty 27 stycznia bądź początek lutego 1945 roku, no to na początku lutego front już był w niektórych miejscach na Odrze, a walki trwały właśnie tu w rejonie już poza Puszczą Nadnotecką, idąc w kierunku wału pomorskiego, więc najprawdopodobniej byli to żołnierze, którzy albo pochodzili z rozbitego oddziału, próbowali się przebić przez linię frontu i, co się często zdarzało, natrafiali na posterunki sowieckie, dochodziło do wymiany ognia, no i w wyniku tej potyczki mogli zginąć właśnie ci Niemcy, a jeżeli obok zginął też żołnierz radziecki, no to chowano ich zawsze w przydrożnym terenie i w przypadkowym miejscu, a dopiero później też przypadkowo, odkrywając mogiły, chowano, tak jak tutaj, zaznaczając miejsca, że znaleziono szczątki żołnierzy obu armii.
Wyprawa nie tylko historyczna, ale i turystyczna.
Tak, bo jesteśmy w pradolinie rzeki Noteć, a pamiętajmy, jakbyśmy się cofnęli jeszcze do dawniejszych czasów, że tu w tych okolicach stanął lądolód, który nasunął się ze Skandynawii i doprowadził do tego, co dzisiaj możemy dostrzec. Mnóstwo jezior, no a przede wszystkim tereny podmokłe, i to jest właśnie obszar, który historycznie wiąże się z ziemią czarnkowsko-lubaską, tak moglibyśmy nazwać, bo jesteśmy niedaleko Noteci, a to wszystko, co obok nas, to pozostałości po lodowcu, ale wygląda to naprawdę imponująco. Bo tu widzimy przede wszystkim pałac, dom rządcy, spichlerz, obory, czyli majątek typowo ziemski i otoczony starodrzewiem liściastym, bo widzimy tutaj i klony, i topole, i graby, i wiązy, czyli tak jak zwykle ogrody angielskie urządzano, co znaczy też, że w takich pałacach były guwernantki bądź guwernerzy z tamtych państw. Ja wspominam tu rodzinną historię, gdzie dzieci na majątku uczone były przez guwernerów bądź z Francji, bądź też z Anglii, i na cmentarzu w Ostrorogu jest grób najstarszej guwernantki majątku Kwileckich, Elizabeth Choice, która, jest napisane, wychowała dwa pokolenia Kwileckich. Sądzę, że podobnie tutaj także było, że miastkowscy mieli i stać ich na pewno było po ogromie tego majątku i przede wszystkim pałacu, który niestety popadł w ruinę, ale sam majątek sprawia wrażenie, że był to jeden z bogatszych przedwojennych majątków ziemskich.
Zaraz dojdziemy, też możemy sobie pałac obejść dookoła. Przez jakiś czas tutaj też szkoła wynajmowała pałac jako internat, ale też właśnie były problemy, bo i okna były nieszczelne, i dach przeciekał, i kaloryfery stare, częściowo też no, szyby są zbite. Zaniedbany jest bardzo mocno, chociaż duże pieniądze trzeba by było tutaj włożyć, żeby go odrestaurować i przywrócić do dawnej świetności.
To jest obiekt prywatny?
Tak.
No właśnie, w Lubaszu jest wszędzie blisko?
Można tak powiedzieć.
Ale to mnie zdziwiło, jak pani mówi, że to nie jest miasto.
Nie jest. Nigdy nie było. Zawsze była wioska tylko i wyłącznie. Tak jak tam nas pogryzły komary, to tu trochę będziemy mieli pokrzyw. Tak jak mówiłam, no niestety, ale widać, że trochę zapomniane przez mieszkańców. Kilka macew jest. Najstarsza miała pochodzić z połowy XVII wieku. Kilka jest też poprzewracanych. Niestety w czasie II wojny światowej i po wojnie część została wykorzystana do utwardzania dróg, część gdzieś tam do budowy fundamentów.
Ale widzę na jednej z macew kamienie ułożone.
Tak, społeczność żydowska, tak jak my chrześcijanie, nie układają zniczy, nie kładą kwiatów, tylko właśnie kamienie jako symbole pamięci. Niestety no, zaniedbane też to miejsce, zapomniane przez mieszkańców, no i też przez potomnych tych, którzy tutaj byli częścią tak naprawdę no, społeczności lubaskiej. Skoro ich tu było prawie 97 pod koniec XIX wieku, no to stanowili ponad 10% społeczności, to nie tak mało jak na taką miejscowość.
To jest tak jak w piosence Leopolda Kozłowskiego. Byli, mieszkali, żyli wśród nas, ale już nie ma nikogo wśród nas. Z nich.